Drodzy bracia i siostry, omówiliśmy trochę świadectw ze Starego Przymierza na ten temat, że Bóg to więcej niż jedna osoba i trochę z Nowego Przymierza, ale wszystko to było głównie w zakresie osoby Ojca i Syna. Krótko tylko wspomnieliśmy o Duchu Świętym. Zachodzi więc potrzeba przyjrzenia się Duchowi Świętemu. Według klasycznej definicji osoba to jest ktoś, kto posiada intelekt, czyli umysł inaczej, inteligencję. I rzeczywiście Duch Święty jest tak ukazany. Weźmy pierwszy z brzegu tekst. Ewangelia Jana 14, rozdział werset 26. Ewangelia Jana 14, 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zdecydowanie Duch Święty tutaj naucza, przypomina, więc wykonuje czynności właściwe osobie. Dlaczego omawiamy tak, wydaje się, oczywistą rzecz? Ponieważ tak naprawdę to Duch Święty jest zwieńczeniem nauki o trójjedynym Bogu i wiele osób próbuje się pozbyć tego Ducha Świętego z nauczania Pisma Świętego, mówiąc, że On nie jest w ogóle osobą. Kolejna rzecz, czy Duch Święty ma uczucia? Bo każda osoba ma uczucia. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 4, rozdział werset 30. Więc widzimy, że ma uczucia, można go zasmucić. A czy posiada wolę? Bo każda osoba posiada wolę, uczucia i intelekt. I księga taka biblijna jak pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 11, mówi o Duchu Świętym, że posiada wolę. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A zatem dary duchowe są udzielane przez Ducha Świętego według Jego woli, według Jego upodobania, tak jak tego chce. Krótko, z braku czasu zajmiemy się Duchem Świętym, ale już widzimy, że posiada on myśli, czy też rozum, posiada uczucia. List do Hebrajczyków też mówi, że można go znieważyć, 10 rozdział, werset 29, i że ma wolę. Czy jest Bogiem? Czy gdzieś Duch Święty wprost jest nazwany Bogiem? Bezpośrednio nie. Trzeba uczciwie przyznać, że bezpośrednio nie. Tak na przykład Duch Święty jest Bogiem, takie zdanie, nie ma czegoś takiego. Natomiast są dowody innego rodzaju, ale jednak mocne. Na przykład w Ewangelii Marka, 3 rozdział od 28 wersetu czytamy. To są słowa samego Pana Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Przeciwnicy Chrystusa, mimo że widzieli ewidentny cud, jednoznaczny, gdzie rzeczywiście uwolnił człowieka od demona, przypisali działalność Chrystusa diabłu. I w ten sposób zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli skoro bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu pociąga za sobą takie skutki, że taki człowiek nie dostąpi nigdy odpuszczenia grzechów, tego właśnie grzechu, i będzie winien grzechu wiecznego, wiekuistego, to znaczy, że Duch Święty musi być osobą boską, skoro tak mocne rzeczy są tutaj zastosowane, taka surowa kara. Jeszcze Dzieje Apostolskie zawierają ciekawe porównanie. 5 rozdział, 3 i 4 werset w Dziejach Apostolskich. Kiedy Ananiasz i Safira okłamali apostołów. I co mówi apostoł Piotr? Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 3. Zapamiętajmy to, okłamałeś Ducha Świętego. I werset 4, ostatnia część. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Zatem, skoro okłamanie Ducha Świętego jest równoznaczne z okłamaniem Boga, to możemy przyjąć, że Duch Święty także jest osobą boską. I po przedstawieniu tych dowodów powiedzmy sobie jedną rzecz, że my nie wierzymy w trzech bogów. To jest herezja zwana tryteizmem. Tak głosi Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, prawdopodobnie, z tego co mi wiadomo, czyli tak zwani mormoni. Oni coś w rodzaju tryteizmu głoszą. Wiary w trzech bogów jakby, a my wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Stary Testament mówi, że Bóg jest jeden. Nowy Testament też tak mówi. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 5 i 6 werset powiada, że jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I jaka jest taka popularna, czy można powiedzieć przystępna definicja naszej wiary w trójjedynego Boga? Zaraz ją przedstawię. Bóg jest jeden, ale występuje w trzech osobach równych chwale, mocy i wieczności. Bóg Ojciec jest odwiecznym źródłem boskości wiecznego Syna przez zrodzenie i wiecznego Ducha przez pochodzenie. Bóg Ojciec sprawuje najwyższą funkcję w Trójcy, lecz jest to różnica co do funkcji, a nie natury. Ja przynajmniej uważam, że taka definicja jest najbardziej rozsądna. I teraz musimy powiedzieć, że atrybuty Boga Ojca są przypisane Synowi i Duchowi. Nie mamy wątpliwości, że Bóg Ojciec jest wieczny. Czytaliśmy o tym w jednej z poprzednich sesji. Ale czytaliśmy też, On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie, o Synu. W liście do Kolosan 1,17. Skoro jest przed wszelkim stworzeniem, to co było przed stworzeniem? Przed stworzeniem była wieczność. O Duchu Świętym w Hebrajczyków 9,14 powiedziano, że Chrystus przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Duch jest nazwany wiecznym. Aniołowie nie są wieczni. Żadne stworzenie nie jest wieczne, ale Duch Święty jest nazwany też wiecznym. Dalej, jeśli byśmy wzięli niektóre inne atrybuty, już czytaliśmy o tym, że Chrystus bada nerki i serca, tak jak Ojciec, że Duch Święty także przenika wszystko. Dalej, co można powiedzieć o wszechobecności? Jeśli Chrystus mówi, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A chrześcijanie zgromadzają się w najróżniejszych częściach tego świata i wszędzie tam jest obecny Jezus Chrystus. To pytanie brzmi, czyż nie jest wszechobecny? W psalmie 139, 7 i 8 werset, w przekładzie literackim Piotra Zaręby czytamy: dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd przed Twym obliczem ucieknę? Duch Święty jest wszechobecny. Poczytamy: gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś, gdybym skrył się w świecie zmarłych, jesteś i tam. I czytamy też, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. W pierwszym liście do Koryntian 12, rozdziale, wersecie 13. A więc jak to możliwe? Duch Święty jednocześnie mieszka w chrześcijanach rozproszonych po całej powierzchni ziemi. Czy jest w takim razie wszechobecny? Jest. Czyli wnioskowanie z atrybutów Boga, że nie tylko Ojciec ma pewne cechy, ale także Syn i Duch, i są to cechy ewidentnie boskie, bo żadne inne stworzenie nie ma takich cech, to jest kolejna linia argumentacji, że jest trójjedyny Bóg. Czy są teksty, które by obejmowały swoim zakresem trzy osoby? Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział, werset 19, który jest klasycznym tekstem w odniesieniu do chrztu w imię trzech osób. Mateusza, 28 rozdział, werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Próbuję się kwestionować autentyczność tego fragmentu, niemniej najstarsze dostępne rękopisy Ewangelii Mateusza go zawierają. Próbuję się go obalić w oparciu o historię kościelną Eusebiusza, który wspomina o głoszeniu w imię Jezusa, a nie o chrzcie. Czyli jest to jednak nierzetelna argumentacja. Natomiast tekst ten mówi niezwykle ważną rzecz. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy uświadamiamy sobie, jaką wagę ma ten tekst? Gdyby Syn był kimś mniejszym od Ojca co do natury, gdyby był kimś w rodzaju Marii, Matki Pana Jezusa albo apostoła Pawła, nie pasowałby, albo jakimś archaniołem Michałem, nie pasowałby do towarzystwa Ojca w tak poważnej formule chrztu. Gdyby Duch Święty był tylko czynną siłą lub czymś jeszcze mniejszym, lub troszkę tylko większym, ale nie Bogiem, również nie byłby tu właściwie wymieniony. Mamy tu zatem jedno imię, a trzy osoby i muszą być to osoby tej samej rangi, zjednoczone przy pieczętowaniu tak poważnego obrzędu, jakim jest chrzest. Więc jest to dość poważny argument. Czytaliśmy już dzisiaj drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13, gdzie błogosławieństwo jest udzielone i często w kościołach się je czyta w taki sposób. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Sam fakt, że Bóg Ojciec jest nazywany w wielu miejscach Nowego Testamentu Bogiem i to już wystarczy, wcale nie zaprzecza, że Słowo Bóg może być odniesione do Chrystusa czy Ducha Świętego. Często jest nazywany Bóg Ojcem Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym warto wziąć pod uwagę pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety pierwszy i drugi, który tak dobitnie wskazuje, że wszystkie trzy osoby są zaangażowane w nasze zbawienie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Zobaczmy. Wybrani według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. To od razu wyjaśnia, na jakiej zasadzie jest wybranie. Na zasadzie uprzedniej wiedzy. Bóg z góry wie, kto uwierzy, kto go przyjmie, kto jakie będzie miał usposobienie i tych wybiera. Dalej czytamy, przez uświęcenie Ducha, czyli Duch Święty uświęca. Pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. Wszystkie trzy osoby w trochę nieco innej kolejności są tu wymienione. I takich tekstów trynitarnych niektórzy naliczyli od kilkunastu do kilkudziesięciu, gdzie trzy osoby w różnej kolejności są wymieniane. Dlaczego jest to ważne? Ktoś powie, no tu brat się trudzi, żeby nas przekonać, że Bóg jest trójjedyny, ale czy to w ogóle jest potrzebne? Przecież w naszej pobożności możemy się bez tego dobrze obejść i po prostu nie jest to takie niezbędne. Pomyślmy dobrze, drodzy. Modlimy się do Chrystusa, więc cóż, gdyby nie był Bogiem, czego byśmy się dopuszczali? Bałwochwalstwa, prawda? Byśmy czcili stworzenie. Czcimy Syna, czcimy Ducha Świętego. Tak? A kogo trzeba czcić? Stwórcę, tak? Mielibyśmy grzech, gdyby Chrystus nie był Bogiem czy Stwórcą i Duch Święty także? I dlatego do czego chciałbym was zachęcić? Żebyście dobrze przemyśleli, że chociaż Trójca nie jest wykładana przez apostołów czy Chrystusa, nie ma tam jakiegoś rozdziału czy połowy rozdziału, oczywiście rozdziały są późniejszym wynalazkiem, gdzie jest to wykładane, słuchajcie, wierzmy tak, a tak, ale jednak wielu chrześcijan ma przekonanie, że gdy zebrać całość świadectwa Pisma Świętego, to Trójca jednak nam wychodzi. I że jest to najbezpieczniejszy fundament zdrowej teologii. Co się dzieje, gdy ludzie odchodzą od Trójcy? Często robią się kłopoty. Pierwszy kłopot, poniża się Chrystusa, odmawiając mu pełnej boskości i winni tej herezji są naśladowcy Ariusza, heretyka z Aleksandrii, żyjącego na przełomie III i IV wieku naszej ery. I dzisiaj są to świadkowie Jehowy, do których ja się przed laty zaliczałem. W grudniu minęło 20 lat od mojego odejścia z tej organizacji. Różne odłamy badaczy Pisma Świętego, unitarianie. Są też i tacy, którzy przyznają mu co prawda pełną boskość, ale wierzą tylko w Ojca i w Syna, czyli wierzą w rodzaj dyteizmu, czyli wiary w dwóch bogów. Niektórzy jednak, wyznając wiarę w dwóch bogów, musieli poradzić sobie z Duchem Świętym, żeby uniknąć doktryny trynitarnej, czyli doktryny trójjedności Boga. Dlatego poniżają w jakiś sposób Ducha Świętego, odmawiają mu osobowej natury i boskości. Inna herezja, o której warto pamiętać, jest to herezja, która głosi boskość Chrystusa, ale jak już wspomniałem, przedstawia go jako jedyną osobę boską. Jest takie wyznanie Wełku, jedyny przedstawiciel kościoła United Pentecostal Church w Polsce. United Pentecostal Church to jest Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy. To jest taki odłam, który chrzci tylko w imię Jezusa i uznaje, że jest tylko jedna osoba boska, Jezus Chrystus, który zawiera się i jest i Ojcem, i Synem, i Duchem jednocześnie. Mówi się, że scalenie trzech osób boskich w jedną występuje też w doktrynie Williama Branhama. Tych jest znacznie więcej wyznawców, także tej nauki w Polsce. Także mniejsze ugrupowania wyznają podobne nauki. Ale te fałszywe doktryny co do natury Boga to nic nowego pod słońcem. Po prostu już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa próbowano pogodzić ze sobą pewne fakty, ale te błędy przetrwały do naszych czasów i mają się całkiem dobrze, ale to źle dla nas. Jednakże to właśnie doktryna trójjedyności Boga stoi na straży boskiego objawienia na temat Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponadto wierząc w Trójce, solidaryzujemy się z historycznym, prawowiernym chrześcijaństwem, jakie było w historii, okazując należytą pokorę i szacunek dla Chrystusa i Jego prowadzenia Kościoła. Oczywiście odrzucamy tradycje sprzeczne z Biblią, ale nie ma powodu, żeby odcinać się od całego dziedzictwa chrześcijańskiego, jakie nagromadziło się od blisko 2000 lat. Od tego, co jest w tym biblijne i zdrowe. Zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Marcin Luther oświadczył, jest rzeczą niebezpieczną i straszną wierzyć wbrew świadectwu, wierze i nauce całego Kościoła chrześcijańskiego. Ciekawą rzecz powiedział, czyli nie chciał być takim radykalnym reformatorem, który całkowicie ze wszystkim zerwie. Nie chciał robić całkowitej anarchii. I rzeczywiście warto znać trochę historii Kościoła. Polecam taki prosty przewodnik wokacji o historii chrześcijaństwa. Nie jest to obszerna praca, jest tam więcej obrazków czasem niż treści, ale można się zapoznać, warto z czymś takim się zapoznać. Poza tym są jakieś prostsze książki czy materiały o podstawowych naukach chrześcijańskich, które warto znać. Więc w podsumowaniu, drodzy, pokazaliśmy sobie, że w Starym Przymierzu i w Nowym Przymierzu widać, że Bóg to więcej niż jedna osoba, że cechy boskie pośrednio, bezpośrednio lub nawet termin Bóg bywa odnoszony na pewno do Chrystusa, a pośrednio do Ducha Świętego też jest odnoszony ten termin, natomiast atrybuty boskie są odnoszone do trzech osób boskich. Mówiliśmy sobie, jaka jest taka w miarę przystępna definicja trójjedności Boga, a na wstępie powiedzieliśmy, że po prostu te sprawy trzeba duchowo rozsądzać pod wpływem Ducha Bożego, żeby nie zbłądzić. Tak więc tak przedstawia się tematyka kwestii trójjedyności Boga i przyznamy chyba, że doktryny, które walczą z trójjednością Boga, bardzo często kogoś w cudzysłowie krzywdzą. Albo Pan Jezus ucierpi, się go poniża. Albo z Ducha Świętego się robi jakąś czynną siłę Bożą. Zawsze ktoś tam jest poszkodowany. Albo pozbawia się boskość Boga dwóch pozostałych osób, robi się z nich tylko Jezusa. Zawsze ktoś na tym ponosi szkodę. Więc trzeba pamiętać, że ta nauka, chociaż ona została sformułowana na późniejszych soborach, to z tą nauką nie walczyli czołowi reformatorzy protestanccy, zachowali ją. I ona wytrzymała próbę czasu. Na koniec chciałbym, drodzy, powiedzieć wam o świadkach Jehowy, którzy odchodzą z organizacji. Niektórzy odchodzą z organizacji Świadków Jehowy, ale mają problem dalej z doktryną Trójcy. zaczynają już wierzyć w osobowość, w boskość Pana Jezusa, przepraszam, i oddają Mu chwałę, modlą się do Niego, nawracają się, ale nadal mają jakiś kłopot z Duchem Świętym i w ogóle z Trójcą. Proszę Was o dużą wyrozumiałość i mnie zawsze interesuje nie to, czy ktoś nie wierzy w Trójcę, ale jak on nie wierzy. Czy to jest osoba, która toczy spory, która wywołuje jakieś problemy? Czy raczej to jest osoba, która powie, nie rozumiem tego, nie wszystko do mnie przemawia, potrzebuję czasu, potrzebuję modlitwy. Jest ogromna różnica między jedną a drugą osobą, prawda? I ja osobiście akceptuję jako ludzi wierzących tych świadków Jehowych, którzy już oddają chwałę Panu Jezusowi, modlą się do Niego, uznają Go za Boga. Już ich akceptuję jako braci. Możecie się zdziwić, powiedzieć, że brat Szymon to jest zbyt łaskawy, ale po prostu gdybyście sobie wyobrażali, jaka to jest rewolucja dla świadka oddawać chwałę boską Chrystusowi, to byście zrozumieli, że musiał już go dotknąć Duch Święty. Natomiast jestem za tym, żeby cierpliwie dostarczać materiały, pouczać i wprowadzać dalej w podstawy, ale być łaskawym dla kogoś, kto po prostu czegoś nie rozumie, a jest szczery. To może tyle w podsumowaniu, drodzy. Zachęcam do tego, żeby też nie toczyć sporów na forach internetowych na te tematy. One są jałowe i nikomu generalnie nie pomogły. Lepiej się za kogoś modlić, niż angażować w takie spory. Poza tym jest to bezowocne i lepiej się pomodlić. Lepiej pomóc komuś biednemu. Lepiej komuś głosić Ewangelię, lepiej zadzwonić do kogoś, kto jest chory, niż toczyć spory na forach internetowych na tematy doktrynalne. To może takie podsumowanie, drodzy. Teraz pora na pytania. I już wpłynęły do mnie dwa pytania. Jedno pytanie jest takie, że w Księdze Przypowieści argumentują, posługując się tą księgą, niektórzy przeciwnicy boskości Pana Jezusa, wskazując na to, że w Biblii Warszawskiej na przykład jest powiedziane o uosobionej mądrości: Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Argumentują, że Pan Jezus nie jest zrodzony, tylko stworzony jako ta mądrość na początku stworzenia. Jak się ustosunkować do tego rodzaju argumentacji? Więc przede wszystkim chodzi też o kwestię przekładu. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, werset 22, oddaje: Pan posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy. To jest różnica posiadać, a stworzyć, prawda? Ja też na przykład posiadam plecak, z którym tu przyjechałem, ale ja go nie stworzyłem, ani nawet nie wykonałem. Dalej, Biblia Gdańska Stara z 1632 roku oddaje to: Pan miał mnie. Pan miał mnie, tak. Czyli posiadał inaczej, podobna myśl. Więc kwestia przekładu jest. Poza tym wiadomo, że Orygenes bardzo posługiwał się tym tekstem, żeby pokazać Chrystusa jako uosobioną mądrość. Ale czy mamy absolutną pewność, że tutaj chodzi o Chrystusa? Dlaczego zastanawiałbym się nad tym? W 9 rozdziale jest mowa: mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. Dalej, w wersecie 13, pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Kto jest tą panią głupotą? Będziemy argumentować, że może szatan. Chodzi o to, że niekoniecznie na 100% musimy się trzymać Orygenesa czy innych ojców Kościoła, którzy w 8 rozdziale upatrywali Chrystusa jako uosobioną mądrość. Może tak być, ale nie musi tak być. Wprost to nie jest powiedziane. Natomiast co jest wprost powiedziane dla naszego zbudowania w Nowym Testamencie? W pierwszym liście do Koryntian faktycznie Chrystus jest nazwany mądrością. Zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 i 31 werset. Lecz wy z Niego, czyli inaczej z Boga Ojca, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby jak to jest napisane, ten kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Czy to, że Chrystus stał się dla nas mądrością, znaczy, że On nigdy mądrością wcześniej nie był? Nie. Był mądrością od zawsze, tylko po prostu objawił się w swoim czasie. Księga biblijna, jaką jest Ewangelia według świętego Jana, zawiera pouczającą modlitwę Chrystusa do Ojca, gdzie Chrystus w 17 rozdziale, w wersecie 5 mówi: a teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. I co musimy sobie, drodzy, powiedzieć? Kiedy zaczął się czas? Wraz z powstaniem materialnego wszechświata, tak? Bo zjawisko czasu jest uzależnione od pewnych rzeczy astronomicznych, które powstały po prostu po stworzeniu tak zwanej czasoprzestrzeni, tak się to naukowo mówi. Czyli stworzonego świata. Chrystus istniał zanim powstał świat. A co było zanim powstał świat? Była wieczność, jeśli tak można powiedzieć. Więc nie można w żadnym wypadku na podstawie Księgi Przysłów 8 rozdziału argumentować, że Chrystus został stworzony. On nie jest stworzeniem. On jest początkiem stworzenia Bożego i biblista Barclay Newman wykazał, że ten początek to jest aktywny początek w Księdze Objawienia 3:14. To jest ktoś, kto zapoczątkował. Występuje tam słowo arche, które niekiedy oznacza nawet zwierzchników. Ale też znaczy praprzyczyna, ten, kto coś zapoczątkował. On jest właśnie początkiem. Zresztą u Józefa Flawiusza w jego dziele Przeciw Apionowi Bóg Jahwe jest nazwany początkiem wszech rzeczy. A czy to znaczy, że jest częścią stworzenia? Więc po prostu problemem tych, którzy walczą z boskością Chrystusa, wiecie co jest? Wybitna tendencyjność. Na czym polega ta tendencyjność? Że na przykład biorą jakiś wybrany tekst, gdzie my przypisujemy, Chrystus jest nazwany Królem Królów i Panem Panów, i porównują to z Księgą Daniela, gdzie Król Babiloński też został nazwany Królem Królów i Panem Panów, i mówią, Król Babiloński został nazwany Królem Królów i Panem Panów. No więc co tam Chrystus? Nie przypisujmy mu zbyt wiele. Ale co to jest? To jest typowe równanie w dół. Zamiast oddać chwałę Panu Jezusowi, poniżają Go. Także trzeba uważać na takie rzeczy i nie wdawać się w takie dyskusje, bo one są nieprzystojne. One w jakiś sposób nie wykazują ci ludzie miłości do Chrystusa. A apostoł Paweł napisał, ten kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Także poważne słowa w pierwszym liście do Koryntian. A jeżeli ktoś, powiem wam przykład, czy bylibyście tacy zadowoleni, jeżeli ktoś o waszym najbliższym przyjacielu ciągle umniejszał jego charakter, umniejszał przy was jego jakieś zasługi i tak dalej. I jeszcze mówił, że on nic złego nie robi, on tylko chce być taki obiektywny i trzymać się prawdy. Jeżeli, bracie Janku, ktoś by o twojej żonie przy tobie ciągle pomniejszał jej walory, zalety i tak dalej, odebrałbyś, że on ją szanuje?
Nie szanuje i nie zna.
Tak, nie szanuje i nie zna. I rozumiecie, o co mi chodzi, że jeżeli ktoś ciągle tylko się skupia na tym, żeby Pana Jezusa wziąć pod mikroskop i dopatrzyć się u Niego jakiejś mniejszości, jakiejś gorszej natury, to nie zdradza w ogóle swojej miłości do Niego i przywiązania. Dobrze, drodzy, drugie pytanie, jakie padło, to jest trudniejsze. To jest pytanie oparte o Marka 13:32. To jest, tutaj Chrystus mówi coś takiego trudnego do wyjaśnienia. 13:32. Lecz o tym dniu, to znaczy o godzinie, o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Chodzi o czasie, kiedy niebo i ziemia przeminą, o czasie końca tego świata. I właśnie, jak to rozumieć? O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Syn jest tu pokazany na równi z aniołami, Ojciec jest pokazany jako ten, który jedynie wie o tym dniu. Muszę powiedzieć, że są dwojakie sposoby wytłumaczenia tego. Pierwszy sposób jest taki, że niektórzy łączą ten tekst z Dziejami Apostolskimi, pierwszy rozdział. I tu jest taka historia ciekawa, że apostołowie pytają Pana Jezusa w wersecie 6. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz On im odpowiedział, nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. I niektórzy argumentują w ten sposób, że po prostu Chrystus przyznaje Ojcu jako temu, który jest jakby przewodniczącym, tak, w Trójcy, te uprawnienie do rozporządzania czasami. Jakie są czasy i pory, jaki jest czas wyznaczony na koniec. To jest jedna linia argumentacji. Drudzy argumentują w ten sposób, na podstawie Ewangelii Jana, 15 rozdział, gdzie jest napisane w ten sposób, w 15 rozdziale, w wersecie 15. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Argumentuje się w ten sposób, że Chrystus przyjął postać sługi i zachowywał się chwilami jak sługa. Argumentuje się, że wiąże się to też z wcieleniem Chrystusa, że On czasami o coś pytał, albo był zmęczony, był spragniony. W każdym razie osobiście uważam, że ten werset trzeba zestawić z innymi tekstami, które jednak mówią o pełni wiedzy Chrystusa. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 16 rozdziału, jak ocenili Chrystusa uczniowie, którzy chodzili z Nim przez 3,5 roku, czy przez 3 lata, zależnie od chronologii. Zobaczmy, Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 30. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Mówią, wszystko wiesz. Na początku Ewangelii Jana, w 2 rozdziale, gdzie jest mowa o ludziach, jaką wiedzę miał Pan Jezus o ludziach, czytamy, że właśnie werset 25. I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku. To, co już mówiliśmy, że zna wnętrze człowieka. Więc nie można Chrystusa na podstawie tamtego tekstu, jednego tylko, takiego wybranego o jego rzekomej niewiedzy, bo myślimy, że teraz już na pewno wie, dyskwalifikować w jakiś sposób. Nie można, bo jest tyle tekstów mówiących o jego niezwykłej wiedzy, gdzie mówi takie rzeczy, że po prostu o tym, co jest w sercach ludzkich, że trudno tutaj zaprzeczyć niezwykłości Syna. Przytoczę jeszcze jeden werset, który wskazuje na nadprzyrodzoność Chrystusa, taką, którą trudno sobie wyobrazić. Zobaczmy tekst z 17 rozdziału Ewangelii Mateusza. Od 24 wersetu. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm, rzecze Piotr. Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? Nie wiem, czy my to widzimy. Jemu nic nie trzeba było mówić. On uprzedził pytanie Piotra. I co dalej czytamy? A on rzekł, od obcych, na to Jezus, a zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Stater to taka konkretna moneta o konkretnym nominale. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Jeden z biblistów stwierdził, że był taki w Jeziorze Galilejskim rodzaj ryb, które przypominały nasze sroki, które robią jakieś takie świecidełka. I tego rodzaju ryby połykały jakieś takie właśnie też monety czy coś takiego. Ale skąd Chrystus wiedział, że kiedy Piotr zarzuci wędkę, pierwsza ryba będzie miała właśnie odpowiedni nominał, taki, który będzie pokryciem tych kosztów, tej opłaty. Ja tak dla równowagi to podaję, żeby pokazać, że w oderwaniu ten tekst od pozostałości świadectwa Ewangelii może wyrządzić szkodę. Ten tekst, że Chrystus nie wie o końcu. Dlatego trzeba wszystko razem świadectwo zebrać i dopiero wtedy się wypowiadać. A w dzisiejszych czasach powiedzmy sobie uczciwie, gdzie płaci się blikiem w sekundy, gdzie wszystko szybko się odbywa. Ludzie nie dają sobie czasu na poważną refleksję. A to trzeba naprawdę poważnie się zastanowić. Czasem nie jest też wstydem przyznać się do niewiedzy. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie umiem, po prostu nie umiem. Ale wiem jedno, że jest wystarczająco dużo świadectw, można powiedzieć, że Jezus jest Panem i Bogiem. Co jeszcze można zrobić? Jeżeli zetkniemy się z jakimś trudnym pytaniem, nawet osoby zainteresowane Ewangelią, możemy powiedzieć w danej chwili, to żaden wstyd, w tej chwili nie umiem odpowiedzieć, poszukam jakichś materiałów, kogoś zapytam i zanotować sobie. Polecam na przykład niektóre źródła. Jest taki dobry program, który zawiera też polskie streszczenie. E-Sword, E-Sword. Można do niego dobrać różne moduły. Jak ktoś zna angielski lub inne języki, można dobrać dobre moduły. Jest też program przez brata z Ukrainy, bardzo cenny, zrobiony na smartfony, My Bible, czy na też te tablety. I tam też są komentarze, więc można sobie spojrzeć. Bóg nie po to dał nauczycieli w historii, żebyśmy nie, czy nawet i teraz, żebyśmy nie skorzystali. Więc można pewne rzeczy skonfrontować. Czy są jakieś inne pytania?
Znaczy podobny trochę do tego, bo jak kiedyś się modlił, powiedział na temat swojej ofiary, jaką miał złożyć. Mówi, ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, wiesz, to może, ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie.
Tak. No właśnie, bardzo dobre pytanie. Więc ja kojarzę ten werset bardzo dobrze. Jest on w Ewangelii Łukasza chociażby, w 22 rozdziale. Możemy sobie zobaczyć. Tak. To jest drugi rozdział. I tutaj właśnie werset 42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. O co tutaj chodzi? Otóż musimy pamiętać, że chociaż Pan Jezus odwiecznie jest Bogiem, jako Syn Boży, to stał się rzeczywiście człowiekiem. Apostoł Jan potępia jako wielką herezję twierdzenie, że Chrystus nie przyszedł w ciele. On przyszedł w ciele. On był człowiekiem. I jego przyjście wiązało się z uniżeniem. List do Filipian powiada tak. List do Filipian, już chwileczkę, drugi rozdział. Ogołocił samego siebie. Werset 7. Przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czyli po prostu to poddanie się woli Ojca, to było elementem jego uniżenia, jego służby. I musimy na to trochę szerzej spojrzeć, bo list do Hebrajczyków nawet mówi, że on, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. To jest Hebrajczyków 5 rozdział 8 i 9 werset. W realiach właśnie człowieczeństwa swego Chrystus nauczył się posłuszeństwa wobec Ojca. A dlaczego to było w ogóle konieczne? Z tej przyczyny, że Chrystus miał być antidotum na zło, które dokonał Adam. List do Rzymian pokazuje nam, że Chrystus jest absolutnym przeciwieństwem Adama. I czytamy tutaj w liście do Rzymian 5 rozdziale, wersecie 19. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Czyli rozumiemy teraz w szerszym kontekście, że wcielenie było konieczne, aby uleczyć to, co zepsuł Adam i Ewa na początku, szatan właściwie przez nich, i doprowadzić przez posłuszeństwo do zbawienia. Bo po łacinie jest takie sformułowanie sine qua non, czyli warunek niezbędny. warunkiem niezbędnym dla Chrystusa było to, że będzie absolutnie posłuszny prawu Bożemu. Niedawno na Facebooku była taka dyskusja, pewien brat wierzący, którego bardzo szanuję, napisał: Chrystus łamał sabat. Drodzy, nic bardziej błędnego. Gdyby łamał sabat, nie mógłby być naszym Zbawicielem. On wszystko wypełnił w prawie. Dokładnie był posłuszny od małości aż do dorosłości całemu prawu mojżeszowemu. Jedyne, z czym polemizował, to faryzejskie ogrodzenie dla prawa, stworzone przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Takie ich przepisy, które wypaczały ducha tego prawa. On jak najbardziej był za prawem Bożym i on je wypełnił, bo gdyby był przestępcą prawa Bożego, nie mógłby być naszym Zbawicielem, bo byłby grzesznikiem w świetle Słowa Bożego. A nie był. On był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Przede wszystkim Ojcu, ale też przestrzegał wszystkich przykazań. On jedynie zwracał uwagę na bezduszne traktowanie tego prawa. Gdzie na przykład uczniowie rwali kłosy i się karmili, tak? Karmili tymi ziarnami, bo byli głodni. I uczeni w piśmie zarzucili, że to czynią zakazane czynności. Czyli na przykład młócenie, tak? Żęcie i tak dalej. Czyli, że rzekomo naruszyli prawo. Oni nie naruszyli prawa. Oni zaspokajali swój głód. Także widzimy, teraz mam nadzieję, jest to bardziej w tym kontekście zrozumiałe, że chodziło o posłuszeństwo Ojcu. Pamiętajmy o człowieczeństwie Chrystusa. Nigdy nie przechylajmy się tylko na stronę człowieczeństwa albo tylko na stronę boskości. Chrystus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. To jest pewna tajemnica, jak to się odbywa, ale to jest biblijna prawda. Czy jeszcze jakieś pytania?
W niektórych księgach akcentowane jest potrzeba modlitwy do Ducha Świętego, jakoby ta modlitwa miała taką większą wartość. Jak brat by odniósł się do modlitwy kierowanej do Ducha Świętego i do akcentowania takiego postawienia spraw?
To znaczy tak. Jeśli chodzi o nauczanie ksiąg Nowego Przymierza, to nie widzimy tam ani świadectwa, żeby czy Chrystus, czy apostołowie, czy jacyś uczniowie modlili się bezpośrednio do Ducha Świętego. Nie ma tego. Jedynie jest taki może jeden tekst w pierwszym liście Piotra, w niektórych przekładach, jak właśnie współcześniona Biblia Gdańska, który to tekst mówi o Duchu Świętym, że przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Czyli, że przeciwnicy chrześcijan, prześladowcy bluźnią Duchowi Świętemu, ale wy go uwielbiacie. Taki jest sens i to jest tylko w tych przekładach opartych na tekście przyjętym lub bizantyjskim. I o co chodzi? Greckim oczywiście. Że to jest jednak taka mała podstawa. Nie widać nigdzie takiej praktyki, żeby tak się modlono. Jedynie konsekwencją przyjęcia doktryny trynitarnej jest to, że uważamy Ducha Świętego za Boga i za osobę i że można by było się też do Niego modlić. Ale czy taka modlitwa, bo chrześcijanie ewangeliczni są podzieleni. Jedni się modlą do Ducha Świętego, zwłaszcza z kręgów zielonoświątkowych czy charyzmatycznych, a drudzy uważają, że nie ma wystarczającego świadectwa Pisma Świętego, zwłaszcza to pochodzi z kręgów wolnych chrześcijan i podobnych kręgów. Co Pan Jezus mówił na ten temat? Czy Pan Jezus gdziekolwiek zachęcał, żeby bezpośrednio Ducha Świętego prosić? Zobaczmy Ewangelia Łukasza, według Łukasza 11, rozdział, werset 13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Chrystus nie postawił jakiejś modlitwy do Ducha Świętego bezpośrednio jako na wyższym jakimś poziomie. Mówił ciągle o Ojcu jako źródło Ducha Świętego. Nawet powiedział, że Duch od Ojca pochodzi. W 15 rozdziale, w wersecie 26 Ewangelii Jana. I właśnie tu jest taki wzór, prosić Ojca Niebieskiego o Ducha Świętego, po prostu, czy bezpośrednio Chrystusa, bo Chrystus miał od Ojca tego Ducha posłać. Więc trudno powiedzieć, żeby ta modlitwa miała szczególny jakiś, jakąś rangę wyższą od innych modlitw. Skoro Pan Jezus jeszcze nas nauczył modlitwy Ojcze Nasz, prawda, to co, ta modlitwa usuwa się w cień w stosunku do modlitwy bezpośrednio do Ducha Świętego? Trudno to przyjąć. Także uważam, ten pogląd nie jest zrównoważony. Nie jestem przeciw modlitwie do Ducha Świętego, jeżeli ktoś ma takie zrozumienie. Natomiast nie jestem za tym, żeby wartościować modlitwę i mówić, że jedna jest bardziej skuteczna od innej. Bo możemy dojść do tego, że na przykład w kręgach katolickich jest jakaś nowenna pompejańska bardziej skuteczna, czy modlitwa do świętej Rity niż jakaś inna. Więc po prostu nie wartościujmy modlitw. Myślę, że chyba będziemy kończyć. Drodzy, chyba że jeszcze jedno pytanie.
Dobrze, ja zapytam, ale poproszę o rozwinięcie. Ostatnio byłem świadkiem bardzo ożywionego sporu między świadkiem Jehowy a chrześcijaninem. Świadek Jehowy argumentował, że imię Boże jest Jehowa. Ten chrześcijanin, że Jahwe, zwrócono się do mnie, co ja na to, i nie chciałem przyznać racji ani jednemu, ani drugiemu, gdyż z tego co wiem, to Żydzi tetragramu nie potrafią odczytać i oni mówią Haszem. To święte imię, prawda?
To imię, tak. Tak. Więc tak, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o formy imienia Bożego, to jedynie niewielka mniejszość wśród uczonych jest za formą Jehowa w różnych tam językach. Po prostu argumentują tym, że w niektórych imionach teoforycznych, czyli nawiązujących do Pana Boga, występuje to imię, na przykład Jehoszafat, ta cząstka Jeho, tak? Jehoram, i argumentują w ten sposób. Natomiast ich przeciwnicy zwracają uwagę na coś innego, że jest w wielu psalmach, a także w Księdze Objawienia forma Hallelujah i występuje skrócona forma imienia Bożego Jah. To by przemawiało, że to jest właściwa cząstka imienia Bożego. Poza tym argumentują jeszcze czymś innym, że w wielu imionach właśnie nawiązujących do Boga jest cząstka Jah. Jirme Jahu na przykład, czyli Jeremiasz. Jesza Jahu, czyli Izajasz. Czy Azar Jahu, Azariasz. Występuje forma Jah. Generalnie bibliści uważają, większość dzisiaj, że po prostu masoreci, uczeni hebrajscy, którzy tworzyli na podstawie dostępnych rękopisów tekst Starego Testamentu w wiekach mniej więcej od 6, 7 do 11, oni wpisywali znaki samogłoskowe nad literami hebrajskimi, bo nie wiem, czy wiemy, że tekst hebrajski oryginalny to były same spółgłoski, nie było samogłosek, czyli A, E, I, U i tak dalej. I po prostu oni napisali E, O, A, na znak, że należy czytać nad JHWH, czyli z tetragramem, czterema literami imienia Bożego, należy czytać Adonai. Bo pierwsza samogłoska była skrócona i zamiast A tworzyło się E. I dlatego większość biblistów jest za formą Jahwe. Ze znanych biblistów, którzy byli za formą Jehowa w języku angielskim, czyli odpowiednik polski Jehowa, był J. Patrick Green Senior, twórca interlinearnego przekładu całej Biblii i twórca Modern King James Version, czyli współczesnej Biblii Króla Jakuba, oraz przekładu Literal Translation of the Bible, czyli literalnego przekładu Biblii. No, ale to jest naprawdę mniejszość. Większość jest za formą Jahwe. Ja uważam, że ten świadek trochę nie doczytał swojej literatury. Kiedyś w literaturze Świadków Jehowy było napisane: nie jest tak ważna forma jak to, żeby w ogóle posługiwać się tym imieniem. A my w świetle Nowego Przymierza możemy powiedzieć, że spór jest taki tak naprawdę bezprzedmiotowy, jałowy, z tego względu, że Bóg Ojciec przedstawił nam świadectwo przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, że my w Duchu Bożym wołamy do Boga nie Jehowo czy Jahwe, ale Abba Ojcze. Ktoś, kto ma... Zobaczcie, jaka jest relacja bliższa. Jeżeli synek mi mówi tato, czy by mówił do mnie panie Szymonie, prawda? Czy tam Szymonie. Bliższa jest relacja, jeśli mówi do mnie tato, prawda? Jest to relacja szczególna. I tak samo, jeżeli my mówimy, i tu chciałbym wyczulić nas, nie mówmy do Boga tato. Niektórzy tak wprowadzili, tymczasem tacy bibliści jak Mule, czy też Thomas Smile uważają, że to aramejskie określenie Abba oznacza drogi ojcze. Czyli zachowuje powagę, a jednocześnie czułość. Jednocześnie jest myśl też o posłuszeństwie. To może takie myśli. Myślę, drodzy, bo już jest późna godzina, abyśmy zakończyli. Ja dziękuję wam, że w sobotnie popołudnie, aż do wieczora wytrwaliście i przyszliście na wykłady, które dla wielu nie są atrakcyjne i że byliście do końca. Ja bym proponował, myślę, że brat Jan się zgodzi, żeby teraz po prostu zrobić to, co powinniśmy zrobić, to znaczy uwielbić Boga Ojca, Pana Jezusa w Duchu Świętym, jak wspaniały, jak cudowny jest, bo temu służyć miały te wykłady. Amen.